Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, po próbie powiedzenia tym, czym jest liturgia, z jakich najważniejszych elementów jest złożona, co się w niej dzieje, w jakiej przestrzeni i czasie nadeszła, pora na dostrzeżenie czegoś, co jest wszechobecne w liturgii, na znaki. Jedna z definicji liturgicznych mówi nam, że liturgia jest rzeczywistością znaków. Pod widzialnymi znakami ukryte są sprawy i wydarzenia duchowe. Znak przede wszystkim coś oznacza w liturgii i działa. Oznacza, ponieważ wskazuje coś, co jest poza nim. Działa, bo wiele ze znaków ma charakter sakramentalny. A więc sprawia to wszystko, co Jezus już dokonał. Na przykład namaszczenie oliwą w czasie sakramentu namaszczenia chorych. Jeśli wierzący ma odpowiednią dyspozycję, prowadzi go do duchowego uzdrowienia, a wiele razy do wzmocnienia fizycznego. Chciałbym od razu, moi drodzy, wyjaśnić, że liturgia nie ma nic wspólnego z magią. Liturgia jest wolnym działaniem Boga, który sam ustanowił najważniejsze znaki, a Kościół, władza kościelna, kolejne, aby kult Boży mógł być jak najlepiej celebrowany. Bóg działa z własnej woli. Natomiast magia to korzystanie ze słów, czynności, gestów w celu użycia sił demonicznych, aby wykonały wolę osoby działającej. Tutaj mamy zniewolenie, użycie czegoś na swoją jedynie korzyść. W liturgii mamy dialog, uświęcenie człowieka i oddanie czci Bogu. W magii tylko wykorzystanie. Co istotne, magia to oszustwo, ponieważ prowadzi do grzechu, jest grzechem, a więc oszustwem. W niej zły duch może dość swobodnie działać, to pole jego niebezpiecznych sztuczek i niby cudów. Zły duch zawsze wykorzysta okazję do ataku. W wyniku działań magicznych może dać komuś jakąś moc, na przykład przepowiadania przyszłości, ale zawsze w konsekwencji zabierze więcej. Łaski uświęcającą będzie starał się ograniczyć nas w pójściu za wolą Bożą, a może jeszcze o wiele więcej, jeśli mu się na to pozwoli. Liturgia nikomu nie szkodzi. Bóg nikomu nie szkodzi, wręcz przeciwnie. Chciałem wyjaśnić tę sprawę. Jednocześnie przypominam, że Kościół Święty przez samego Zbawiciela, biskupów, papieży, sobory potępił wszelkie praktyki magiczne jako imitację Boga, będące wprost przeciwne Jego przykazaniom. Moi drodzy, dlaczego tak ważne są znaki? Z tego powodu, że ich zrozumienie i wejście w ich treść pozwala głębiej wchodzić w treść wiary. Romano Guardini w swojej słynnej książeczce Znaki Święte tłumaczy, że przyjęcie znaku, wejście w jego treść, znaku świętego, a więc nie tylko jakaś wiedza, pozwala nam lepiej rozwijać więź z Bogiem. Gdy wchodzę do kościoła, świadomie wykonam znak krzyża wodą święconą. To przypomina mi dwie sprawy. Woda to znak chrztu, mojego ochrzczenia, przyjęcia do wspólnoty kościoła. Tutaj w budynku kościelnym gromadzi się Kościół nieprzemijający. Ja do niego należę przez wodę i słowo Chrystusa, jakie powiedział kapłan. Krzyż, jak bogata symbolika, znak śmierci Jezusa, jego męki, ofiary, zwycięstwo nad śmiercią, znak odkupienia. Ile krzyży różnorodnych powstało na przestrzeni lat. Tak bardzo, moi drodzy, te dwie zbite belki przypominają nam o słabym naszej kondycji i jednocześnie przeznaczeniu do chwały. Dlatego warto pamiętać, że krzyże aż do XIII wieku przedstawiały przede wszystkim Chrystusa, władcę wszechświata, a nie umęczonego tak jak dzisiaj. Taki sposób prowadził w XIII stuleciu święty Franciszek z Asyżu i w kościele katolickim pozostał on dominujący. U prawosławnych dalej jest to przede wszystkim wizerunek chwały. Nie ma Chrystusa umęczonego, bardzo rzadko możemy zobaczyć w prawosławnych świątyniach. U nas został jeszcze dzisiaj niezrozumiały zwyczaj zakrywania krzyży, czyli post oczu. Po co? Ano przed wspaniałym Jezusem Królem w czasie Wielkiego Postu, tylko to było wiele wieków temu. Pomimo zmiany wizerunku świętego Pana, niezmienno czy nie zniesiono zwyczaju. Chciałbym, moi drodzy, przede wszystkim zwrócić waszą uwagę na przyjmowanie znaków i świadome w nich uczestnictwo. Podzielę je na kilka grup. Pierwszą z nich niech będą postawy. Stojąca gotowość do działania. Maryja, gdy tylko usłyszała o Elżbiecie przy zwiastowaniu, jak słyszymy, wstała i poszła, aby jej pomóc. Zanim jeszcze urodził się Jan Chrzciciel. Druga postawa, procesja, kroczenie do Boga. Zwróćmy uwagę, jak często nasza procesja komunijna jest nieświadoma. Trzeba się skoncentrować. Idziesz do Króla i Zbawiciela. Krocz spokojnie w świętym zamyśleniu. Bardzo często to widać, byle jakość w przyjmowaniu tej postawy. Postawa siedząca. Przede wszystkim gotowość do słuchania. Siadam i słucham. I w końcu, moi drodzy, klęczenie. Najwspanialsze ze wszystkich. Wyraża cześć, jaka należy się Bogu. Dzisiaj postawy często się zmieniają w liturgii. Raz stajemy, raz klęczymy i tak dalej. Jeszcze do niedawna, a nawet dzisiaj, w czasie mszy świętej wszechczasów, czyli tej, która jest sprawowana błędnie mówiąc tyłem do wiernych, a poprawnie szodem w stronę Zbawiciela, wierni przez większość misteriów klęczą, bo oto Bóg przychodzi w liturgii, a więc na kolana. Najgłębszym wyrazem czci jest prostracja, padanie krzyżem. W czasie Wielkiego Piątku nabożeństwa Męki Pańskiej celebrant składzi się krzyżem, znak zjednoczenia z ofiarą Jezusa, niżej upaść nie można. A ten upadek to zwycięstwo. Także w czasie święceń kapłańskich i profesji zakonnych, to jest włączenie do zakonu, na stałe kandydaci padają krzyżem. Dokładnie gdy śpiewa się litanie do wszystkich świętych. Cały Kościół modli się za nich. A oni wyrażają gotowość do spełnienia roli, jaką pasterze, czyli biskupi, im powierzają przez święcenie i konsekrację. Postawy, jakie przyjmujemy w życiu, są niezwykle istotne. Dlatego nie powinniśmy ich lekceważyć. Tym bardziej w liturgii. Moi drodzy, dalej gesty. Pierwszy z nich najczęściej stosowany do złożenia rąk. Wyraża on prośbę o spełnienie czegoś, ale przede wszystkim ofiarowanie swojego życia Bogu. W czasie święceń kapłańskich na wzór średniowiecznego homagium, czyli przysięgi posłuszeństwa, jaką składał wasal swojemu seniorowi, kandydat do kapłaństwa wkłada ręce w ręce biskupa i na pytanie, czy mnie i moim następcom przysięgasz cześć i posłuszeństwo, odpowiada, przysięgam. Moi drodzy, każdy, kto uczestniczy w liturgii, powinien mieć złożone ręce celebracji. Oto najwłaściwsza postawa serca, złożone ręce. Panie, ja chcę się Tobie ofiarować. Twoja ofiara jest doskonała, moja niedoskonała, ale chcę z modlitwą całego Kościoła jednoczyć się z Tobą. Z gestów rąk, jakie wykonują wierni, jest także gest bicia się w piersi. Oznacza pokutę, niemoc. Jeśli chodzi o wiernych, to właściwie tyle. Chciałbym, abyśmy, moi drodzy, zwrócili jeszcze uwagę na kilka gestów kapłańskich, których nie wolno wykonywać świeckim, czyli pozostałemu ludowi Bożemu. Pierwszy z nich, rozłożenie rąk i ich wzniesienie do Boga. Typowy gest wstawiennictwa, modlitwy przedstawianych Bogu. Wierni, którzy rozkładają ręce sami, jakby nieświadomie czynili się kapłanami, a przecież nimi nie są. Wynika to z błędnego rozumienia tego gestu, jaki wielu księży interpretuje jako znoszenie modlitw do Boga. Tak, ale tylko przez tych, którzy modlitwy Bogu w imieniu całego Kościoła przedstawiają, przez kapłanów. Różnica, jaka zachodzi między wiernymi kapłanami, jeszcze kiedyś wyjaśnimy. Drugi gest kapłański – nałożenie rąk. My skupimy się tylko na jednym znaczeniu. W czasie mszy kapłan wyciąga ręce nad ludem. Jest to prośba o błogosławieństwo i zaraz przed konsekracją to prośba o uświęcenie darów. Albo jak powiedzieli fachowcy, gest epikletyczny, przywołanie mocy Ducha Świętego. Ważnym gestem, który do dzisiaj stosują nieliczni kapłani, jest złączenie trzech palców z kciukiem. Właściwie to dwóch i pozostałych dwóch razem w taki sposób. Moi drodzy, chodzi o to, aby żadna święta część partykuła ciała Pańskiego nie spadła na ziemię. Przy okazji gestem stosowany od konsekracji aż do obmycia palców nad kielichem po komunii jest wyrazem wiary. Trzy palce złączone to osoby Trójcy Świętej, a dwa mniejsze to dwie natury Chrystusa, boska i ludzka, złączone w jednej osobie. Drodzy bracia i siostry, jeszcze z ważnych znaków pozostają stroje ich kolory. Do podstawowych możemy zaliczyć albę, biała szata, którą używają wszyscy usługujący, symbol czystości i cingulum, czyli pasek, który zakładają kapłani ministranci, wyraża on wstrzemięźliwość i gotowość do pełnienia woli Bożej. Usługujący, niewolnicy, jakaś służba w starożytności i średniowieczu podkasała suknię i zawiązywała je paskiem. To był znak gotowości służby Panu. Więcej szat, moi drodzy, mają jeszcze kapłani. Podstawową szatą kapłańską jest stuła, czyli wstęga materiału, którą kapłani zakładają przez ramiona. Znak urzędu kapłańskiego, sprawowania duchowej władzy, używana w każdej sakramentalnej czynności. A całujemy stół, gdy odchodzimy od spowiedzi. Kapłan ma stół pod ornatem na mszy świętej. Zakłada stół, gdy błogosławi wiernych. Drugim, moi drodzy, takim kapłańskim strojem, który powinien być dalej zakładany, a także przez innych usługujących, jest humerał. Dzisiaj już prawie nieużywany. To jest biała wstęga materiału zakładana na szyję. To kawałek białego, właśnie powiedziałem, materiału, moi drodzy. Co on symbolizuje? Hełm zbawienia. Jest przypomnieniem, aby całe rozum i wola były skierowane na mszy, na modlitwie, na liturgii, tylko ku Bogu. W czasie mszy świętej używane są ornaty. To jest rodzaj ozdobnego płaszcza. To słowo ornatus znaczy ozdobny. Wierzchnia szata, która przypomina o brzmieniu kapłańskiej posługi. Można by powiedzieć jeszcze o innych szatach, bardzo wiele, biskupich, diakona, papieża, ale to jest tylko taki najważniejszy zarys. I w końcu, moi drodzy, dochodzimy do koloru. Obecnie używamy, moi drodzy, zielonego, znaku nadziei i spokoju. Kolory w ogóle wedle współczesnych norm zostały wprowadzone dopiero w XIII stuleciu. Wcześniej korzystano z jednego, z czarnego. A praktyka stosowania kolorów była bardzo różna w różnym okresie. Dalej, moi drodzy, czerwony, królewskość, męczeństwo, męka Zbawiciela. I w takie święta go używamy, święta męczenników. Kolor niebieski używany był i do dzisiaj jest używany jako kolor maryjny, chociaż obecne przepisy prawa go nie wymieniają. Fiolet, znak żałoby, smutku, a także oczekiwania pogrzebu, okres adwentu, Wielki Post. Przez całe wieki czerń, moi drodzy, była znakiem pogrzebu, a fiolet adwentu różnił się znacznie od fioletu Wielkiego Postu. Ten pierwszy był radośniejszy. Używa się także dwa razy do koloru różanego, a nie różowego, jak niepoprawnie niektórzy mówią. Wyraża on radość zbliżania się świąt wielkich tajemnic. Oto przekroczyliśmy połowę postu, połowę adwentu. Jesteśmy bliżej zmartwychwstania i narodzin Jezusa. I w końcu kolor biały. Świętowanie, czystość, duchowa radość. Zobaczmy, moi drodzy, jak wiele mówią nam znaki. Po co, moi drodzy, jeszcze warto pamiętać o jednej rzeczy. Nie neguj znaków, jakie masz w życiu i w liturgii. Nie nadawaj im innego znaczenia, jakie chciałbyś sobie sam nadać. Bo nie ty jesteś właścicielem modlitwy, ale Bóg. Ale przyjmij je i wejdź z pokorą w świętość Boga, do jakiej liturgia cię zaprasza.